dary Ducha Świętego. Dlatego, że jest ich przynajmniej z nazwy 7. No i ci, którzy nie są w odnowie, to myślę, że wspólnie doszliby do tej 7. Z trudnościami czy bez trudności doszlibyśmy, żeby to 7 wypowiedzieć, czyli mądrość, męstwo, rada, rozum, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Ale oprócz darów mamy jeszcze owoce działania Ducha Świętego, które już... Ile ich jest? No to już nie jest takie... Można się posługiwać Pismem Świętym i powiedzieć, że jest ich tyle. Ale to nie jest do końca już określone. I co to są te owoce Ducha Świętego? To jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To nazywa święty Paweł owocami Ducha Świętego. I oprócz tego są charyzmaty, które święty Paweł wymienia. Ta nie jest zamknięta, czyli modlitwa w językach, tłumaczenie tej modlitwy, charyzmat proroctwa, charyzmat poznania, charyzmat wiary, czania, charyzmat czynienia cudów, uzdrawiania i tak dalej, i tak dalej. Jest ich wiele. I teraz, żeby w naszej głowie stworzył się chociaż trochę porządek, to chcę powiedzieć, że możemy podzielić to, co Duch Święty nam daje, na takie dwa obszary. W jednym obszarze zamknęlibyśmy dary i owoce Ducha Świętego. A drugi obszar to charyzmat. I teraz, jeżeli mówimy o darach i o owocach Ducha Świętego, to to wszystko, co się w tym mieści, jest niezbędne, żebyśmy mogli być święci. Czyli właściwie każde kazanie, które słyszymy, nawet jeśli nie wprost, to mówi o darach i o owocach Ducha Świętego. Bo zmierza do tego, żebyśmy byli cierpliwi, uprzejmi, dobrzy, wierni, łagodni, opanowani, pełni miłości, radości, żebyśmy byli mądrzy, żebyśmy mieli rozum. Do tego wszystkiego zmierzamy. Każde słowo, które słyszymy, każda katecheza, i o tym się mówi bardzo dużo w Kościele. Natomiast poza strumieniami miłosierdzia, na których jesteśmy, zasadniczo w Kościele mało mówi się o tej drugiej płaszczyźnie, o płaszczyźnie charyzmatów. I żebyśmy to dobrze rozdzielili jedno od drugiego. Charyzmaty są taką płaszczyzną operacyjną. Jeżeli ktoś jest zaangażowany w Kościele, to potrzebuje charyzmatów. A jeśli ktoś jest ochrzczony, ale nie realizuje powołania, do którego jest zaproszony, to może powiedzieć, no bez charyzmatów też wszystko pasuje. Natomiast to, co jest, myślę, ważne, gdy staniemy przed Bogiem, to Bóg nas nie będzie pytał o charyzmaty. Bóg nas będzie pytał, czy byłeś cierpliwy, czy kochałeś żonę, czy przyjąłeś ubogiego. Czyli to wszystko, co jest po tym, dary i owoce Ducha Świętego. Czy byłeś człowiekiem opanowanym, czy byłeś człowiekiem wiernym? O to nas Bóg zapyta. Czy dawałeś pokój ludziom, czy dawałeś uśmiech? A to wszystko są dary i owoce. Dlatego o tych dużach dużo mówimy w Kościele. Ale jeżeli pominiemy charyzmaty, to przyjdzie taki moment, że nie będziemy przekazywali wiary. Bo charyzmaty do tego służą, żeby ciało Chrystusa, którym jest Kościół, żyło. Krótko powiem teraz o darach i owocach, o które będziemy prosić. I trochę więcej powiem o charyzmatach, o które też będziemy prosić. Trochę więcej powiem o charyzmatach, bo normalnie o nich się mówi trochę mniej. Jeżeli chodzi o dary i owoce Ducha Świętego. Podnieśliśmy rękę do góry, gdy mówiliśmy, komu brakuje mądrości. Przyznam, że jestem zdziwiony, że aż tyle osób podniosło rękę do góry. Czym jest mądrość? Mądrość, dar mądrości jest stawaniem przed Bogiem tym, kim jestem. Człowiek mądry, chrześcijanin mądry, to jest ten, który staje przed Bogiem i wie, że tu jest Bóg, a tu jest stworzenie. Ja jestem tylko stworzeniem, ale ukochanym przez Boga. Tym żyje, to posiada dar mądrości. Że jeszcze raz powtarzam, życie tym, że tu jest Bóg i tu jest Jego miejsce. Jego miejsce jest też w moim sercu, a ja jestem stworzeniem, podporządkowanym Stwórcy. Jeżeli ktoś tak żyje, to jest mądrość. Co to jest męstwo? Męstwo to jest dar, który powoduje, że albo inaczej, dar męstwa ma ten, kto w każdej sytuacji nie traci pokoju. Nie traci pokoju w sercu. To jest dar męstwa. Czyli coś się dzieje i widzimy w naszym życiu, że ta sama sytuacja sprawia, że jedna osoba cała się trzęsie, a druga stoi. Jeden od razu jest sparaliżowany i nie wie, co zrobić, a drugi stoi pełen pokoju w Bogu. I to jest dar męstwa. Czyli w każdej sytuacji tak żyć, że stoję w Chrystusie. Dar rozumu. Zasadniczo jak mówimy komuś, komu brakuje rozumu, to nikt ręki nie podnosi, ale dar rozumu to jest dar panowania nad uczuciami. Czyli tu jest, proszę. Skończyliśmy na rozum. Dar rozumu to jest dar panowania nad uczuciami. To znaczy, że uczucia mną nie rządzą. Tylko jest rozum. To jest taki dar. Czyli pojawia się w kimś złość i osoba, która przeżywa złość i nie ma rozumu, zaraz się okazi. Albo osoba, która przeżywa złość i nie ma rozumu, zaraz walnie pięścią w stół i trzaśnie drzwiami. To jest ktoś, komu rzeczywiście brakuje rozumu. Ponieważ uczucia panują nad nim. Nie rozum. Dalej mamy dar rady. Dar rady to jest umiejętność patrzenia na moje życie oczami Boga. I umiejętność patrzenia na czyjeś życie oczami Boga. Jak ktoś mnie pyta o coś, to odpowiadam mu oczami Boga, czyli daję mu dobrą radę. Pokazuję mu krzyż. To jest dar rady. Dar umiejętności to jest dar rozwijania talentów. Czyli to, co Bóg we mnie złożył, żeby to pomnażać. Dar pobożności to jest dar, który sprawia, że łączę modlitwę z życiem. Że to jak się modlę, owocuje w moim życiu. To jest dar pobożności. Dar pobożności to nie jest długo się modlić, tylko modlić się skutecznie. I wreszcie dar bojaźni Bożej, czyli dar stawania przed Bogiem w prawdzie i to, że Bóg się o mnie troszczy. Bojaźń Boga o mnie. Bóg się o mnie troszczy. Kochani, to są różne dary, które skrótowo powiedziałem. Myślę, że owoce Ducha Świętego, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, tego nie trzeba tłumaczyć, bo dobrze wiemy, czy ktoś jest opanowany, czy nie. Jeżeli ktoś przeżywa, jeszcze raz to przeczytam zaraz, że opanowania mi brakuje, to teraz, jak będziemy po konferencji prosić o Ducha Świętego, to będzie wyglądało tak, że każdy z nas powie, o co szczególnie chce prosić. I wtedy na przykład powiemy, mi brakuje rozumu i opanowania. I te osoby, które za mnie się będą modliły, konkretnie będą wiedziały, w jakim iść kierunku. Ale być może ktoś powie, że mu brakuje wierności. I to jest nie tylko wierność żonie, mężowi, czy kapłaństwu, czy życiu konsekrowanemu, ale to jest wierność Bogu, wierność przykazaniom. Być może komuś brakuje dobroci, komuś brakuje miłości, być może komuś brakuje radości, bo cały czas chodzi smutny. Chciałby się uśmiechnąć, ale jakoś nie daje rady. Więc brakuje tego owocu działania Ducha Świętego. A teraz powiemy sobie trochę o charyzmatach. Dzisiaj nam ksiądz biskup powiedział w czasie konferencji, że charyzmaty mają to do siebie, że one są łaską darmo daną. Że Bóg daje je za darmo. I to jest właśnie cecha charyzmatu. Na charyzmat nie można zasłużyć. Na charyzmat się nie zapracowuje. Na charyzmat nie można zasłużyć. Bóg go po prostu daje. Natomiast na łagodność albo na wierność, na to się trochę zasługuje. Albo inaczej, to się wypracowuje. Bo jeżeli ktoś mi powie, że modli się w językach, to ja tak na taką osobę przepatrzę. Mówię, dar darmo dany. To dobrze, że się modlisz, ale na tym kończymy. Ale jak ktoś mi powie, że 50 lat kapłaństwa, albo 50 lat małżeństwa, on przez 50 lat jest wierny żonie, to wtedy otworzę oczy i powiem, jesteś chłop, naprawdę, waleczny. Waleczny, Boży, współpracujący z Bogiem. Jesteś człowiekiem, który jest mocno współpracujący z Duchem Świętym, z różnymi darami, z różnymi owocami. Czyli jeżeli ktoś mówi o wierności, to w tym momencie mówi o czymś, gdzie bardzo mocno współpracuje z łaską Bożą. I taka osoba nieraz musiała powiedzieć w życiu sobie, odmawiam sobie tego. Nie idę za tym, bo to prowadzi do zdrady. Wielokrotnie musiała się zmagać ze sobą i dzięki temu, mając 50 lat małżeństwa, mówi, nigdy nie zdradziłem żony. Kochani, i podobnie jest z innymi darami. Jeżeli ktoś powie, mam dar opanowania, to na przykład widzieliśmy tutaj, będąc dwa dni, u ojca Piusa, opiekuna tej wspólnoty. Niezwykły, czy Piusie, proszę się nie obrazić, że mówię ojcu, ale tak odebraliśmy. Niezwykły dar opanowania. 74 lata i żadnej zmarszczki na twarzy. Dar opanowania. Ale dar opanowania nie jest darmo dany. To jest łaska dana, ale z nią trzeba podjąć intensywną współpracę. I ci, którzy są opanowani, potem to się wypracowuje i z czasem jest coraz łatwiej. Ale ile się trzeba przemóc, jak współbrat coś powie, albo jak tutaj ktoś nawali, albo drzwi są otwarte, a ojciec Pius cały czas uśmiechnięty i opanowany. Patrzyłem na niego wczoraj wieczorem i mówię, niemożliwe. A on opanowany. Współpraca z Bogiem bardzo intensywna i tak człowiek. I tutaj jesteśmy na poziomie tym pierwszym. Ja trochę skaczę, ale myślę, że rozumiemy te skoki. Natomiast przy charyzmatach, jeżeli ktoś mi powie, mam charyzmat proroctwa, chwała Panu za to. Twoja zasługa tylko taka, że się na niego otwierasz. Ale to wcale nie świadczy o tym, że potem wracasz do domu i że jesteś miły dla żony, że kupujesz jej kwiaty i że mówisz jej codziennie, że ją kochasz. To wcale o tym nie świadczy. Ale jeżeli ktoś powie, że w małżeństwie jest radość, że jest wzajemna rozmowa, to już jest wypracowywane. Żebyśmy rozróżniali jedno od drugiego. I z tego powodu, że charyzmaty są darmo dane, nigdy nie oceniamy człowieka po charyzmatach. Dlatego też w Kościele się o tym mniej mówi. Bo nie mogę powiedzieć o kimś, jeżeli na przykład ktoś ma dar modlitwy wstawienniczej albo ma dar modlitwy o uwolnienie, to nie mogę powiedzieć, że to jest super człowiek, ma taki dar darmo dany. Po pierwszej płaszczyźnie mogę mówić, wspaniały człowiek, współpracuje z Bogiem, wypracowuje człowiek święty. Natomiast za charyzmaty oddajemy chwałę Bogu. I Bogu dziękujemy za to, że jest ktoś, kto ma dar w konfesjonale spowiedzi, że ma ktoś dar mówienia konferencji, że ma ktoś dar śpiewu i tak dalej. Dobrze. A teraz parę zdań takich już konkretnych o charyzmatach. Bo charyzmaty są przeróżne, zasadniczo takim pierwszym charyzmatem otwierającym jest modlitwa w językach. Powiem wam, że mam kontakt z odnową od 50 lat, ale gdy pierwszy raz spotkałem w życiu odnowę w Duchu Świętym, to było, gdy byłem w liceum na pielgrzymce, ponieważ jestem z Koszalina, to była pielgrzymka piesza z Koszalina do Częstochowy. I w czasie tej pielgrzymki była modlitwa wieczorem, było ogólne zaproszenie, modlitwa o powołania. Ja poszedłem na tę modlitwę, tylko podczas tej modlitwy zaczęli się modlić w językach. I przeżyłem traumę w swoim życiu. Traumę, która polegała na tym, że chociaż tam był ksiądz, to już go skreśliłem w swoim umyśle, uciekłem z tego spotkania, jak tylko się udało, jakoś tak po angielsku. I powiedziałem nigdy więcej. Nigdy więcej. Natomiast już byłem w zakonie. Wybrałem zakon taki jezuitów, to taki trzeźwy, wszystko musi być poukładane, rozumarzne. I przyszedł taki moment, że po 3 latach pobytu w zakonie, wtedy studiowałem w Krakowie filozofię, pojechałem na rekolekcję. I tam znalazłem mojego współbrata, ojca Józefa Kozłowskiego, który no, był wyjątkowy. Przede wszystkim traktował mnie, młodego kleryka, jako partnera. Myślę, że w odnowie w Duchu Świętym to jest dużą cechą współpracowania ze sobą, że jesteśmy dla siebie partnerami, jesteśmy braćmi i siostrami niezależnie od wieku, niezależnie od wykształcenia. I on tak mnie traktował. I się poczułem dobrze przy tym wszystkim, jak on organizował rekolekcje. Ale modlili się w językach i on też się modlił. I jakoś mi to nie przeszkadzało. I po wszystkim powiedziałem ojcu Kozłowskiemu, proszę ojca, chciałbym tego spróbować. I wtedy zaproponował mi przeżycie seminarium odnowy życia w Duchu Świętym. I podczas tego seminarium była modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, na którym pojechać do Łodzi. Ale zanim rozpocząłem seminarium, poszedłem do rektora w seminarium, moim, tam gdzie robiłem filozofię, zanim rozpocząłem seminarium odnowy, poszedłem do rektora i pytam, czy mogę uczestniczyć w czymś takim. On powiedział, zapytaj duchownego. I mój duchowny mówi, gdy go zapytałem, Remi, wspaniale, to będziemy się modlić w językach razem. Trochę zbaraniałem wtedy, bo profesor, poważny facet, a tutaj on mi mówi, że on się modli w językach, no ale dobrze. Więc seminarium trwa i 2 tygodnie przed modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego, które było przewidziane we wspólnocie, mój duchowny mówi do mnie, wiesz co, tutaj w Krakowie mieszka taka pani, o nią spowiadał, mówi i powiedział, że dla mnie to jest prorok ta kobieta, osobiście dla mojego powołania. Idź do niej pomodlić się z nią. I poszedłem do niej do mieszkania pomodlić się. Opowiedziałem jej różne rzeczy, całą historię, to co mnie wypytywała. I podczas tej modlitwy, i rozpoczęła modlitwę. I w pewnym momencie zapytała mnie, czy chcesz modlić się w językach. Ja mówię, no już czytałem o tym w książkach, już ojciec Kozłowski tutaj chce. No więc ona się dalej modli za mnie, żebym rozpoczął modlitwę w językach. Mija 15 minut i nic. A ona się modli. I tak modląc się znowu przerywa, ale czy naprawdę chcesz się modlić w językach? No i mówię, ja chcę, ja jestem otwarty. I dalej się modli i nic. I wtedy mi powiedziała, jeśli chcesz się modlić w językach, to musisz buzię otworzyć. Kochani, dla mnie to nie było wcale jasne. Ona już pół godziny się modli, a ja pół godziny byłem otwarty. I nic. Bo mi się wydawało, że skoro ja proszę o dar języków, a ona się modli, to już wystarczy. I że teraz trochę się z tego śmieję po czasie, że spodziewałem się, że Pan Jezus jakimś haczykiem z góry i tak zacznie poruszać wargą albo coś w tym stylu. Tymczasem z charyzmatami to nie jest tak, że Bóg na siłę otwiera usta i zaczyna nimi poruszać. Nam się czasami tak wydaje, że jak Abraham otrzymał słowo od Boga, twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, patrzy na niebo, na które patrzył wielokrotnie i nagle przychodzi mu taka, i właśnie nam się wydaje, że taka tuba z góry, twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku. Aha, dziękuję. I tuba wraca. No tak nie jest z charyzmatami. Charyzmaty są w taki sposób udzielane, że Bóg wykorzystuje nasze myśli, nasz język, nasze oczy, zmysły, które mamy. I to nie jest tak, że On mi otworzy usta, tylko ja je muszę otworzyć. Jak jest charyzmat proroctwa, to pojawia się myśl, którą muszę zweryfikować. No więc przechodzimy, wracamy do spotkania z tą panią. Ona mówi, że muszę otworzyć usta. Więc posłuszny, bo chcę, zacząłem otwierać usta. Otwierałem je, a ona do mnie mówi: Remi, musisz głos wydobyć. Kochani, 3 lata w zakonie, codziennie medytacja, słuchałem Boga, to jak mówi do mnie, pytałem Go o wiele rzeczy, prosta sprawa, nie wiedziałem jak się zachować. Prosta sprawa. Ale mówię to dlatego, że wśród nas jest wiele osób, które nie podniosły ręki na początku. I być może jesteśmy na takim etapie, że otwieramy ręce i mówimy: Panie Jezu, chcę się modlić w językach. I czekamy. I czekamy już rok, 2, 3 i mówimy: nie mam tego charyzmatu. Jakoś Bóg nie udziela. I gdy powiedziała mi, że trzeba poruszyć samemu strunami, że to Bóg nie gra na strunach, to wtedy odważyłem się wydobyć jakieś zgłoski, które... I teraz znowu, ja myślałem, że to Bóg będzie mi je układał. W sensie, że gdy powiem ga albo la, to Bóg tam coś majstruje. Tymczasem okazuje się, że to Bóg nie majstruje. Że ta zgłoska, którą wydobywam, po prostu ją wydobywam, tak jak gaworzenie u dziecka. To nie jest majstrowanie nie wiadomo jak w moim gardle, bo Bóg tak nie interweniuje w nasze ciało przy modlitwie, tylko ja wydobywam ten głos. I jestem wolny w tym, że mogę w każdej chwili to przerwać i mogę w każdej chwili rozpocząć. To nie jest tak, że muszę wejść w jakiś trans i teraz w tym transie będę się modlił w językach. I później przy charyzmacie tłumaczenia modlitwy w językach, to nie jest tak, że jak tłumaczę kogoś, że la to Jezus, ma to Maryja, a re to idą razem, albo coś tego typu. Tak? Pozdrawiam jakąś wspólnotę. To nie jest ten sposób. Kochani, tłumaczenie modlitwy w językach polega na tym, że gdy słyszę czyjąś modlitwę, to w moim sercu coś się rodzi. Coś, co rozumiem. Coś, co słyszę. Oczywiście nie słyszę w ten sposób, tylko słyszę na zasadzie w moich myślach. Gdy ta osoba przestaje się modlić, ta modlitwa, czy to uwielbienie, czy to proroctwo, nie ma go. Ale gdy rozpoczyna, ono się znowu pojawia. A może się obraz pojawić, gdy ktoś się modli w językach. I gdy przestaje, ten obraz jakby skończył się. I w tym momencie powinienem to powiedzieć, bo to jest tłumaczenie. Najpierw tej osobie, potem prowadzącemu spotkanie, a potem głośno. Tylko problem jest w tym, że gdy my się modlimy w językach, z reguły tak jest, dlaczego nie ma charyzmatu tłumaczenia? Bo gdy my się modlimy w językach, gdy przychodzimy na spotkanie wspólnoty i jest modlitwa w językach, to z reguły czekamy, żeby ta modlitwa już była, bo na razie pieśni są, ale już jest No i teraz tydzień się nie modliłem w językach, to teraz wszyscy nawijają. Nikt nikogo nie słucha. A gdy ktoś zaczyna mnie słuchać, to ja ściszam, co mnie podsłuchuje. Tak się z reguły zachowujemy na spotkaniach modlitewnych. Jeżeli jeden ścisza, to od razu drugi ścisza. No to już wszyscy cicho i nikogo nie słychać. A żeby tłumaczyć czyjąś modlitwę w językach, to trzeba kogoś usłyszeć. Taka jest zasada tłumaczenia czy interpretacji. Najpierw muszę usłyszeć, a gdy usłyszę, to wsłuchuję się. Proszę Boga o to, żeby dał mi rozumienie tej modlitwy. I dopiero wtedy może coś powstać. Wtedy dopiero jest tłumaczenie modlitwy. I to, że dzisiaj w naszych wspólnotach tak rzadko jest tłumaczenie, to nie jest argumentem za tym, że jest modlitwa w językach za często. Tylko po prostu nie słuchamy siebie nawzajem, gdy się modlimy. A proroctwo to jest podczas modlitwy myśl, która się pojawia w głowie. I nie ma czegoś takiego, że Bóg przysyła mi karteczkę, e-maila, albo nie wiadomo co, tylko po prostu pojawia się myśl w głowie. Tę myśl muszę zweryfikować, czy ona jest od Boga, czy nie. I nie zweryfikuję jej, dopóki jej nie wypowiem. Najlepiej, jeżeli chodzi o charyzmę proroctwa, zacząć od siebie. To znaczy, na przykład wieczorem albo rano pomodlić się chwilę w językach samemu i potem skończyć i powiedzieć: Panie Jezu, czekaj Twoje słowo dla mnie na dzisiaj. I sobie je zapisać. A wieczorem sprawdzić, czy to, co Bóg mi powiedział, czy to proroctwo, które miałem do siebie, czy ono się sprawdziło. Czy to jest słowo, które mogę zweryfikować i jest prawdą. Najłatwiejsza metoda weryfikacji. Potem we wspólnocie, potem w modlitwie. Kochani, to, że dzisiaj nie korzystamy z charyzmatów, to powoduje, że idziemy w pewnych rzeczach dużo wolniej, niż Bóg by chciał, żebyśmy szli. Nieraz jest tak, że w domu dziecko wytrąci z równowagi i bez współpracy z Duchem Świętym mama albo tata uderzają do akcji. Uderzyli do akcji, zrobili co zawsze. Dziecko nic nie rozumie. Żadnego owocu. Na chwilę się zamknęło, ale jutro jest to samo. Bez Ducha Świętego. A o ile więcej by było, gdyby mama w takiej sytuacji pomodliła się za dziecko, położyła rękę na głowę czy na ramieniu i przez chwilę pomodliła się wstawienniczo, a zanim się odezwie, żeby poprosiła Duchu Święty. Jak ja mówię, to on nie słucha. Ale może ty masz jedno zdanie. Po co mam mówić 50 i się zrzeć? Może ty powiesz jedno zdanie. Proszę cię, a jak nie, to będę milczeć. To jest współpracowanie, na płaszczyzna operacyjna działania Ducha Świętego. Tu są charyzmaty.